Ola i Marcin Sawiccy witają w kolejnym odcinku podcastu U Sawickich. Podcastu, którego celem jest opowiadanie, rozmowa o edukacji bardzo szeroko pojętej w kontekście szkół, edukacji domowej, młodzieży, osób dorosłych. Serdecznie zapraszam. Gościem naszego dzisiejszego odcinka jest pan profesor Marek Kaczmarzyk i dzisiaj będziemy mówili o takim szczególnym przypadku wywiadówce.
Tak, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Wybrałem sobie taki, szczególny wypadek, szczególny przypadek wywiadówka, dlatego że dla neurobiologa jest to dość ciekawy społeczny eksperyment. Tym razem chciałbym Państwu pokazać tą wywiadówkę w kontekście tego, co dzieje się i dlaczego dzieje się w mózgach osób, które na tą wywiadówkę przychodzą. Oczywiście, mówiąc wywiadówka, mam na myśli tą klasyczną, systemową wywiadówkę. Rozumiecie Państwo, 17, 18, czasem 19 i później zbiór rodziców, którzy przychodzą, siadają w ławkach, ledwie się w nich często mieszcząc.
Przybiegają prosto z pracy.
Dokładnie, prosto z pracy, oczywiście, czasem spóźnieni.
Siadają frontem do tablicy.
Jak najbardziej. Po drugiej stronie mamy tego nauczyciela. I teraz przy tym wszystkim mamy rozmawiać o istotach, które są dla obu stron, jeżeli mówimy tu o stronach, najistotniejsze. No bo dla rodziców to są ich dzieci, dla nauczyciela to są ich wychowankowie. I teraz, szanowni Państwo, zamiast zacząć od głębokiego analizowania tego, co się dzieje, zaczynamy od czego? Od spoglądania na zegarek, ewentualnie od irytującego obie strony, a na pewno tego nauczyciela pytania, jak długo to może potrwać, albo jak do której będziemy tutaj siedzieć. No więc to jest taki stereotyp oczywiście, ale ten stereotyp nie jest niestety pozbawiony.
To taki tekst. Czy ja mogę już zbierać pieniądze na składkę?
Na przykład. Dokładnie, prawda?
Albo sytuacja... Albo czytalista już może być puszczona, to byśmy się...
Tak, bo potem będziemy mogli szybciej wyjść. A już nie mówiąc o takich sytuacjach, jeżeli już żartujemy z doświadczenia swojego takiego 20-letniego pracy w szkole, też nie pamiętam, jak wywiadówka pierwsza w momencie, kiedy trzeba było tworzyć trójki klasowe, prawda? Gdzie właściwie najchętniej by nauczyciel zrobił coś w rodzaju konklawę, zamurował po prostu drzwi i póki się nie zgłosi...
I zaczyna, dopóki mu rodzice nie uciekną.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to są dość zabawne sytuacje, póki się tam nie siedzi.
Póki się tam nie siedzi.
O właśnie. No i zrobiliśmy sobie taki mały rzut wstępny, powiedzmy sobie troszkę rozrywkowy, tak jak mówię, z tej perspektywy dzisiejszej, może rozrywkowy z wnętrza nie. A ja bym chciał z Państwem porozmawiać na temat tego, w jakim stanie i dlaczego ci ludzie przychodzą tam i dlaczego to się najczęściej kończy tak, jak się kończy. To znaczy niczym albo prawie niczym, jeżeli już nie jakimś poważnym rodzajem konfliktu. Otóż oczywiście z perspektywy neurobiologii, czyli z perspektywy neurodydaktyki, bo zawsze trzeba pamiętać, że jeżeli jakiś specjalista się na temat jakiś wypowiada, to powinien podkreślać, że mówi o pewnym określonym kontekście, czyli proponuje pewien specyficzny punkt widzenia. Ja zawsze to podkreślam, że to nie jest ani lepszy, ani gorszy od innych punkt widzenia, tylko trochę inny. Jak patrzymy na rzeczy z nieco innego miejsca, to te rzeczy się nie zmieniają. One zostają takie, jakie były. Ale czasem możemy dostrzec coś, czego nie widać z innego miejsca. I taką rolę pełni neurobiologia w edukacji i generalnie neurodydaktyka powinna taką rolę pełnić, narzędzie interpretacyjnego. No dobrze, ale po tym zastrzeżeniu już spróbuję powiedzieć, o co chodzi. Rzecz w tym, że my jesteśmy gatunkiem społecznym, który od samego początku swojego istnienia przebywał i żył i ewoluował w grupie około 100-150 osób, bardzo dobrze znanych sobie i generalnie nasze możliwości czy funkcjonowanie w tej grupie zależało od naszych kompetencji relacyjnych. Innymi słowy, tym sobie człowiek lepiej radził w życiu, im lepiej i sprawniej nawiązywał relacje z tymi ograniczonymi liczbowo osobami, które tworzyły jego społeczność. Pamiętajmy, że nasze mózgi były kształtowane w okresie, kiedy nie można było się łatwo przesiąść z jednej społeczności w drugiej. To jest okres, powiedzmy sobie, miliona ostatnich lat, już ostateczne kształtowanie się naszego gatunku, a ostatecznie powstaliśmy jakieś 250-300 tysięcy lat temu. To jest okres, kiedy zasiedlaliśmy przestrzeń Eurazji, głównie Afryki, kiedy było nas około miliona osób wszystkich średnio w sensie populacji i żyliśmy w tych grupach 150 osobowych nie dłużej niż 35-37 lat. A to oznacza, że spotkanie takich dwóch grup na takiej przestrzeni było raczej rzadkie. To znaczy, że myśmy całe życie spędzali z tymi, z tą setką czy 150, ale bardzo dobrze nam znanych, znanymi osobami i w ich towarzystwie. Mózg, który ma być sprawny w funkcjonowaniu, musi móc wiedzieć o tych ludziach praktycznie wszystko. Wiedza na temat tego, kto z kim, dlaczego, kiedy i po co, była fundamentalna na tym etapie. Nasze mózgi są po prostu uczulone na tego typu wiedzę. Musimy reagować na każde skrzywienie, każde mrugnięcie oka, każdą zmianę w barwie głosu. Musimy być bardzo pod tym względem precyzyjni i jesteśmy. Jeżeli nasze mechanizmy lustrzane, czyli te, które pozwalają na zachowania empatyczne, są sprawne, czyli rodzimy się sprawni, nie jesteśmy na przykład ludźmi ze spektrum autystycznym, to jesteśmy, przepraszam za określenie, ale maszynami do wyczuwania intencji innych ludzi. To jest tak oczywiste, że my się nad tym nie zastanawiamy. Ale żeby to było możliwe, drodzy Państwo, to nasze mózgi muszą być bardzo specyficznie skonstruowane. Są one rzeczywiście takimi strukturami, które są nastawione na hiperanalizę ludzi, których mamy obok siebie. Precyzyjną hiperanalizę. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że one zawsze musiały być bardzo precyzyjne, ale nigdy nie musiały być wysoce pojemne. No bo miały do obsłużenia 150 znajomych i tyle. Nie miały nigdy potrzeby obserwowania na przykład 1000 twarzy w ciągu jednego dnia. A i tu się zaczyna problem dzisiejszego świata. Bo jeżeli żyjesz w przeciętnej wielkości, średniej wielkości mieście, to w ciągu jednego dnia widzisz od 1000 do 15 000 twarzy. To jest ilość informacji relacyjnej, której twój mózg nigdy znosić nie musiał, czy mózg twoich przodków nigdy znosić nie musiał, a więc twój mózg nie jest do tego biologicznie przystosowany. Człowiek powinien nas cieszyć. Zwróćcie też Państwo uwagę, że jeżeli ktoś się zgubił w tej naszej przeszłości ewolucyjnej i wypadł poza te 150 osób, to był martwy. Tam nie można sobie było pójść i zacząć mieszkać na boku, bo bez ochrony całości tej grupy nie mieliśmy szans. Jesteśmy za słabi biologicznie, żeby to przetrwać. Mówi się w biologii ewolucyjnej o tak zwanym dostosowaniu łącznym. Człowiek jest z jednym z gatunków o najsilniej reprezentowanym przystosowaniu łącznym. Czyli takiej sytuacji, kiedy nasza wartość jest związana nie tylko z tym, co sami potrafimy dla siebie zrobić, ale również z tym, co na poziomie uczestnictwa w grupie możemy dać grupie, a co grupa może dać nam. Innymi słowy, jeżeli widzisz człowieka, to powinien się cieszyć. I tak też u naszych przodków było. To jest w naszych mózgach również, kiedy w poniedziałek wracamy do pracy i wchodzimy do biura i mówimy, jak fajnie was widzieć, jak dobrze, że jesteś. Tylko zwróciliście Państwo uwagę, że wystarczy, że minie kilka godzin, przez nasz obszar czy pole percepcyjne przewinie się kilkadziesiąt, 100, 200, 300, 500 osób i już jakby te kawały, te dowcipy i te zachowania, które u naszych współpracowników rano w poniedziałek sprawiały nam przyjemność i radość, zaczynają nas drażnić. To świetnie widać w szkołach, szczególnie takich systemowych. Jak nauczyciele wchodzą do pokoju nauczycielskiego rano, to mówią, cześć, fajnie Cię widzieć. Ale jak jest po 7 lekcji, to najchętniej by już w ogóle do siebie się nie odzywali. Skąd ta zmiana? Mamy wrażenie, żeśmy się zmęczyli. No dobra, ale tego typu relacyjne zawody jak urzędnik, jak lekarz, jak nauczyciel, to nie jest kopanie rowów. My fizycznie nie mamy się czym zmęczyć. Skąd się bierze to wrażenie wykończenia, tej niechęci do mówienia i relacji z kimkolwiek? Bierze się, drodzy Państwo, z przeciążenia systemów, które powinny obsługiwać góra 150 ludzi, a muszą obsłużyć relacje liczone w tysiącach, a czasem nawet dziesiątkach tysięcy. Takie struktury, które za to odpowiadają w naszym mózgu, Baron Cohen nazwał mózgiem społecznym. To jest zestaw struktur, które za to odpowiadają. Jeżeli informacji jest w tym za dużo, to one się przestawiają z trybu, jak fajnie Ci widzieć, układ nagrody. Tam jest zaangażowany hipokamp, tam są założone jądra półleżące, tam są projekcje w kierunku kory przedczołowej, peptydy opioidowe, endogenne, które nam dają przyjemność i dopamina, która nam podnosi poczucie sprawstwa i generalnie jest fajnie. No i to jest ta sytuacja początku dnia. Jeżeli informacji jest za dużo, mózg zaczyna sobie dozować ową informację społeczną. Na szczęście to nie jest tak jak z komputerami, które jeżeli mają za dużo informacji, to się po prostu zawieszają, bo wtedy po zobaczeniu tysięcznej twarzy byśmy na przykład zastygli i nie byłoby to przystosowawczo korzystne. Nie moglibyśmy stworzyć na przykład miast jako takich, a już parę tysięcy lat przecież to robimy. Tylko nasze mózgi robią to w nieco bardziej finezyjny sposób. To znaczy, przestawiając tryb swojego widzenia świata społecznego z naturalnego dla nas trybu fajnie, że jesteś w tryb lepiej, żeby cię nie było.
Lub trudno.
A no właśnie, trudno. Jak już jesteś, no to jesteś. I to się zdarza tym intensywniej, im tych relacji jest w ciągu dnia więcej. Co się wtedy dzieje w naszym mózgu? Układ nagrody się wycisza, a zaczyna się intensyfikować akcja, czy też zaczynają się uaktywniać struktury, które zaangażowane są w tak zwany układ kary. On jest czasami umownie tak nazywany, ale jest to generalnie układ odpowiedzialny za zachowania związane z unikaniem i ucieczką. Pojawia się tam aktywność wyspy, która odpowiada za wstręt i za ból, między innymi, i układu limbicznego oraz ciał migdałowatych, które odpowiadają za mechanizmy unikania ucieczki, a jeżeli nam się nie uda uniknąć i uciec, no to rozwiązujemy sprawę siłowo, tak? Czyli mamy reakcję agresji. Więc w ciągu dnia stopniowo nasze mózgi przestają widzieć świat społeczny jako przychylny, otwarty i godny zainteresowania, a zaczynają go widzieć jako miejsce, które jest coraz bardziej paskudne i wstrętne, ludzi, którzy są coraz bardziej w stosunku do nas złośliwi i miejsce, z którego najlepiej byłoby uciec. Więc kiedy wychodzimy już z biura, to najchętniej trzaskamy drzwiami. No nie robimy tylko dlatego, że często drzwi są szklane i boimy się, że narazimy się na koszty. A więc im później, tym gorzej, jeśli chodzi o nasze zdolności relacyjne. I to jest, drodzy Państwo, naturalna reakcja na przeciążenie. Na to nic się nie da poradzić. Nie ma możliwości treningów. Owszem, można w jakimś stopniu starać się na poziomie intencyjnym zmniejszać intensywność odczuwania, a właściwie nie tyle odczuwania, ile brania pod uwagę owych komunikatów. My się tego z czasem uczymy, tak? Pomimo tego, że siódma lekcja i na siódmej lekcji wszyscy już uczniowie mnie jako nauczyciela doprowadzają do szału, no to ja się jednak staram tego nie pokazywać, tak? Czyli na poziomie kory przedczołowej staram się jednak mimo wszystko dać komunikat inny niż ten, na który mam ochotę. Gorzej, że jeżeli wracam do domu i moje osobiste dziecko w kuchni rozbije jakiś nikomu niepotrzebny od lat kubek albo wyleje trochę mleka, to w tym momencie tama się dokładnie otwiera i mamy do siebie o to pretensje. I słusznie, chociaż trzeba też pamiętać, że te pretensje nie powinny być jakieś totalne, bo to też jest efekt działania pewnych mechanizmów, nad którymi nie mamy pełnej kontroli. A co to ma wspólnego z wywiadówką? Wszystko, drodzy Państwo. Bo kiedy te wywiadówki się odbywają? Odbywają się właśnie, podbywają się po pracy. Czyli nauczyciel jest po pełnej dawce tych 7 czy 8 lekcji, tak? Ale na razie popatrzmy na nauczyciela, tak? Jeszcze został, bo już mu się nie opłacało do domu pójść, więc został w pokoju nauczycielskim, gdzie jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób w tym samym stanie, czyli hiperprzeładowane systemy relacyjne. Zwracam uwagę na nauczyciela, dlatego że jego praca jest pracą na bazie mechanizmów relacyjnych. Czasem nauczycielom wydaje się, że oni po prostu pracują słowem, językiem, czyli mówią, ale prawda jest inna. Główną robotą nauczyciela jest robota relacyjna. Ktoś to kiedyś badał i wyszło mu, że w ciągu takiej 45-minutowej lekcji nauczyciel nawiązuje kilka tysięcy takich właśnie mikrorelacji, ale każda z tych nieuświadomionych mikrorelacji zmienia stan jego układu społecznego, mózgu społecznego, więc jest to, nawiasem mówiąc, hiper niebezpieczny zawód. To jest dziwne, ale tak, nauczyciel jest jeśli chodzi o stabilność psychiczną, jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, jakie można sobie wyobrazić. Tak, nawiasem mówiąc, z pewną grupą bardzo fajnych młodych ludzi tworzymy teraz właśnie dla nauczycieli taki duży projekt szkoleniowy, który będzie właśnie dotyczyć niebezpieczeństw tego zawodu. Ta grupa ludzi stworzyła coś, co nazywa się eduakcją i oni właśnie tworzą tego typu propozycje. Gdybyście Państwo mieli ochotę posłuchać nieco więcej niż tu będę w stanie powiedzieć, to polecam serdecznie eduakcję i moje w niej programy, bo to jest naprawdę temat rzeka, jeśli chodzi o samego nauczyciela.
Jeszcze taki zapomniany temat, bo generalnie w tym kontekście
rzadko się w ogóle o tym mówi. Przyznam Państwu szczerze, że nawet sami nauczyciele niechętnie o tym mówią. Kiedy ja pracuję z radami pedagogicznymi i próbuję jakby zwrócić ich uwagę na ich stan psychiczny i na to, dlaczego on może być taki, a nie inny, to bardzo szybko się mi cała rada odsuwa. Nawet jeżeli biorą pod uwagę fakt, że mówią, moje nastawienia, moje emocje mają wpływ na to, jak pracuję, to od razu to się obraca w stronę potrzeb ucznia. I mówią, mówią mi, a to może wpływać na mojego ucznia i ten mój uczeń. A ja w tym projekcie, o którym mówię, w tym szkoleniu będę zwracał uwagę na nauczyciela, bo tam się okazuje, że pewne problemy, które w tym zawodzie są dość powszechne, z tego właśnie wynikają. A więc nauczyciela mamy w stanie nie najlepszym.
W czasie tej wywiadówki.
Mówimy o tej wywiadówce, dokładnie. Mamy w stanie nie najlepszym, czyli jego mózg społeczny jest już daleki od momentu, jak dobrze was widzieć.
Plus jeszcze ma parę nieprzyjemnych spraw do kołysa komunikowania.
A no oczywiście, to jakby w tyle głowy.
Dyskomfort.
Zwróćcie Państwo uwagę, że ja specjalnie mówię, tak trochę dramaturgię podnoszę, bo to jest kolejna rzecz. Czyli my na razie patrzymy tylko na stan w punkcie wyjścia. Jeszcze w ogóle nie mówimy o tym, po co myśmy tam przyszli. No i oczywiście jest tam również kilkunastu, czy dwudziestu kilku rodziców, którzy przecież też nie przyszli, albo rzadko przyszli z dokładnie, od razu po przebudzeniu, bo mają za sobą swoją pracę, czy to pracę zawodową, czy to na przykład opiekę nad czwórką dzieci, dokładnie, czy tam różnie to bywa, co też jest robotą potąd i wiadomo, że my czasami tego nie doceniamy, tak? Czasami mówimy, a ty w domu sobie siedzisz przy... No właśnie, to posiedź sobie przy takiej czwórce.
Nawet przy jednym.
Nawiasem nagrywamy tu tutaj nagrywamy ten podcast w sytuacji, w której za ścianą mam dwie takie wspaniałe rodziny, jedna z dwójką, druga z trójką dzieci i tak się zastanawiam, kiedy one uniemożliwią nam nagrywanie, bo czasami tutaj te sytuacje, tak dokładnie to się czuje, więc to nie jest wcale takie proste. Ale ta mama czy ten tata po takim całym dniu przebywania z tymi dziećmi, powiedzmy też trafi na tą wywiadówkę, tak? Czyli nawet jeżeli nie pracuje, to na pewno nie jest w sytuacji, jak dobrze was widzieć na poziomie układu nagrody. No więc siadają naprzeciwko siebie istoty, które są w takim stanie. Obiektywnie ten świat jest jaki jest. Po prostu spotkali się dorośli ludzie i mają o czymś pogadać. Ale subiektywnie ich mózgi o niczym innym nie marzą, tylko żeby sobie dać z tym spokój i żeby stamtąd zwiać. A teraz, jak słusznie zauważyłeś, jest jeszcze ten temat, z którym my tutaj mamy się zmierzyć. Czyli przychodzimy na wywiadówkę i mamy rozmawiać o pewnego rodzaju problemach, które mają dla nas najbardziej istotne osoby, jakimi są nasze dzieci. I znowu zadam pytanie, i co tu może pójść nie tak w takiej sytuacji? Szanowni Państwo, z perspektywy neurofizjologicznej wywiadówka jest miejscem najmniej dogodnym do tego, co my na niej chcemy zrobić, czy podczas jej trwania chcemy zrobić. Czyli pogadać sensownie, obiektywnie o problemach, które mamy na poziomie edukacji, czy też w ogóle na poziomie zachowań czy wychowania naszych dzieci. To się, Szanowni Państwo, praktycznie nie może udać. Jeżeli się udaje, to dzięki nieprawdopodobnemu albo zbiegowi okoliczności, albo nieprawdopodobnemu wzajemnemu zaangażowaniu obu stron po to, żeby przełamać te naturalne, absolutnie niezwykle trudne do przełamania konteksty neuropsychologiczne, z którymi przychodzimy.
Jeszcze do tego trudnego aspektu dołożyłbym ten aspekt formalny szkoły, gdzie zwykle jeszcze ten nauczyciel wchodzi z zestawem rzeczy, które musi powiedzieć, przekazać lub odczytać rodzicom. Nieprzytomnie nudnych, z racji formalnych, mimo istniejących maili i różnych rzeczy, które
jasne,
można
koniecznych,
zastąpić,
prawda?
Oni, a z drugiej strony czasami to jest ucieczka. Zmęczymy ich na razie. Różne są strategie, czasami takie zupełnie nieuświadomione.
Co jest nawiasem mówiąc absurdalną strategią, bo jeżeli jeszcze ich zmęczymy
jeszcze
dodatkowo,
ich dobijemy,
dokładnie,
to
reakcja będzie... Tak, dokładnie. Czyli jakby intuicja nas tutaj w ogóle
zawodzi
i to z jednej i z drugiej strony. Rzeczywiście instytucja nam tu zupełnie nie pomaga, bo tak jak zostało to powiedziane, mamy jeszcze cały szereg rzeczy, które musimy, a w sumie z perspektywy rodzica wcale nie musiały być konieczne, zresztą z perspektywy nauczyciela też najczęściej konieczne nie są, ale po prostu musimy, tak?
I jeszcze dochodzi aspekt jeden, no nauczyciel, skoro się spotykamy, to powiem, co fajnego było, bo warto, żeby tych smutnych rodziców podbudować i powiedzieć im, że jest fajnie, ale zagaduje ich przez kolejne 20 minut, mówiąc, jaka szkoła jest fajna, jaka jest klasa fajna, gdzie byliśmy, co wydaje się przydatne, ale też jest takie pytanie, czy to jest to najlepszy moment?
No właśnie, no lepiej taki niż żaden, prawda, żeby to zakomunikować, ale proszę zwrócić uwagę, jaka będzie skuteczność w poprawianiu owych emocji w tej sytuacji. I nie ma z tego, drodzy Państwo, praktycznie ucieczki. W przypadku wywiadówki tak skonstruowanej nie ma nawet z perspektywy neurobiologa Nie ma nawet próbować doradzać czegokolwiek na tym poziomie. Chyba że przekształcimy wywiadówkę w spotkanie towarzyskie. Myśmy na którymś z podcastów mówili o pomyśle szkoły jako wioski, która jest wioską wychowawczą. Pochodzi z tego powiedzenia afrykańskiego, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wieś. I gdyby nam się to udało, to być może takie wieczorne spotkanie mogłoby mieć kontekst, w którym bylibyśmy w jakimkolwiek stopniu bezpieczni, ale w takiej zinstytucjonalizowanej formie nie jesteśmy bezpieczni.
Ja powiem tak, że ja spotkałem się a propos wywiadówek z takimi rozwiązaniami, które albo brnęły w większości, tak jak mówimy, w tą stronę, ale próby wyjścia, to na przykład w szkołach w Niemczech, które odwiedzaliśmy kiedyś w Montessori, polegało to na tym, że miejscem na rozmowę z rodzicami było indywidualne spotkanie raz albo dwa razy do roku, na 3 godziny prosiło się wtedy rodziców, postarało się z nim indywidualny moment, prosząc o to, żeby był taki moment, kiedy będą w miarę wypoczęci. Nauczyciel, to też jest pytanie o parę skomplikowanych rzeczy, bo nauczyciel w Niemczech ma 40 godzin, to znaczy 40 godzin jest w szkole. To znaczy dla niego nie było problemem,
tak, jasne,
że on ma lekcje lub jest po lekcjach. On musi się spotkać o 8 z tymi rodzicami. I była rozmowa z rodzicami, takie zaktywizowanie rodziców. Czy Państwo mogą mi opowiedzieć, co fajnego, mogą Państwo opowiedzieć, co ważnego dla mnie? Widzicie, on wtedy opowiada. Generalnie ta dwu czy trzy godziny, czy zapraszanie rodziców, na przykład raz w roku też było coś takiego, przyjdź na hospitację, zająć posieć i popatrz.
Jak to
i to było co ciekawe. Albo w klasie swojego dziecka, albo w innej, żebyśmy zobaczyli, jak ta wioska, typu nasza szkoła, funkcjonuje. A zebrania też takie, to chodziło na szkołach, było, że to co się da, wyślij mailem, no po coś to jest, po co te wszystkie komunikaty czytać, a tak naprawdę na przykład, żeby rodzice usiedli w koło, a nie naprzeciwko tablicy.
Jasne.
Żeby mogli, wiem, zmęczeni są tymi twarzami, ale mieli poczucie, że to jest coś innego, albo parę kawałków ciasta, albo kruchych ciast.
Tak, oczywiście, tak jak mówię, to jest kwestia spotkania towarzyskiego, a nie wywiadówki, czyli zmiany kontekstu.
To czasami kontekst. Albo na przykład postawić rodzicom wyzwanie, a może razem wymyślimy sobie coś, żeby razem z dzieciakami wyjść na wyprawę i wtedy te zebranie przybiera takiego wspólnego challenge'u dla rodziców. A co jest jakimś efektem? Znaczy nie, bo to jest jakby pytanie, które myślę, pan profesor bardzo istotne stawia. Jak sensownie, to znaczy tak jak ze szkołą, jaka jest tożsamość tego spotkania?
Tak, dokładnie.
Mówimy o spotkaniu.
Tak.
A nie o zakomunikowaniu. W dzisiejszych czasach.
No i instytucjonalnej sytuacji.
Zbieranie rodziców po to, żeby podpisać listę i przekazać ilość komunikatów od dyrektora, to jest śmiech na sali. Prawda?
No tak, się tak, rzucam, tak.
Ale generalnie uczestnicząc w tym z obu stron widzę, jak się spalają nauczyciele i rodzice. To jest tak ciekawy i ważny temat, a z kolei to spotkanie buduje to, co mówiliśmy przy okazji wiosek. Zaufanie. Jaka jest możliwość do budowy kolejnego etapu zaufania między rodzicami?
Też mi się tak wydaje, że kwestia wywiadówek, ona jest właściwie poruszana na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o reformowanie szkoły, czy też zmiany w edukacji, a moim zdaniem jest absolutnie kluczowa. Jeżeli my sobie tu nie poradzimy ze znalezieniem jakiejś przestrzeni, w której będziemy mogli zacząć być znajomymi, ja już nie mówię sąsiadami, bo to byłby ideał, prawda? Mówiliśmy o tym. Ale chociaż znajomymi, no to my nie będziemy w stanie poprawić relacji między nauczycielem a uczniem. I proszę zwrócić uwagę, że ten kontekst, który ja tutaj pokazuję, jest o tyle dla mnie istotny, że on jest nieprzekraczalny. Innymi słowy, jeżeli mamy ludzi w takim stanie, o jakim mówiłem, to my już nie jesteśmy w stanie na tym etapie cokolwiek z tym zrobić.
Tak, ale to jest czasami taki jest paradoks, że wydaje się, że w edukacji, w szkole jest dużo różnych problemów, a my mówimy o wywiadówce. Może się wydaje, tak jak pan profesor podrzucił ten temat, że co to jest, ale czasami drobne rzeczy stają się przyczynkiem do tak poważnych zmian w całym funkcjonowaniu szkoły, że rozpoczęcie myślenia o wywiadówce może zacząć zmianę myślenia o tym, jak w ogóle nasze relacje z rodzicami, nasz kontakt i współpraca mogłaby wyglądać. Bo wywiadówka jest jakby taki szerszy temat. A z drugiej strony też komfort i rodzica, i tego nauczyciela, żeby to nie było jeszcze taki... A jeszcze jedna cegła w głowę, tylko coś, co mi niesie po tym spotkaniu.
Też mi się tak wydaje. Ja generalnie jestem przeciwnikiem prób dyskutowania systemowego, takiego zewnętrznego, prawda? Mamy edukację i rozmawiajmy o edukacji. Nie. My nie mamy edukacji, czy mamy, ale ona się składa z bardzo wielu tysięcy drobnostek. Spróbujmy odwrotnie, przyjrzeć się stanowi tych drobnostek, takiej jednej z nich, i spróbujmy na bazie tego, co odkryjemy, popatrzeć na całość. Myślę, że to jest dużo bardziej wydajna droga i dużo bardziej zrozumiała tak naprawdę.
Super, bardzo dziękuję za tą analizę wydarzenia pod hasłem wywiadówka w kontekście biologicznym i w ogóle jego możliwości tego czasu. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie taką przyczynkiem do takich ciekawych refleksji nie tylko między nami dwoma, ale też zespołami nauczycieli czy wśród rodziców, którzy posyłają swoje pociechy do szkoły. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę.
A ja za uwagę i również za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy portal Edukacja Można Inaczej, online Marcin Sawicy. Dziękuję bardzo.